Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, projekcie realizowanym wspólnie przez Forum Ekonomiczne i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Dzisiaj tematem naszego spotkania są ubezpieczenia społeczne, a naszym gościem pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pan profesor Marcin Kawiński z Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Dzień. Witamy.
Spotykamy się w szczególnym czasie. Okres pandemii wywraca do góry nogami wiele obszarów naszego życia. Część bezpowrotnie, część mamy nadzieję, że wróci do tego stanu wcześniejszego. Chciałem na początku zapytać Państwa, jakie wyzwania dla systemu ubezpieczeń społecznych są związane z tym okresem pandemii? Czy zmieniły się w związku z pandemią? Jak na pandemię Państwo zareagowaliście?
Tak, no to jest pytanie kluczowe, tak, z punktu widzenia tak dzisiejszej też kondycji systemu ubezpieczenia społecznego i państwa. No cóż, reakcja na pandemię w mojej organizacji, myślę, że w innych organizacjach, no była po prostu szokująca, dlatego że to pojawiła się jakaś swoista terra incognita. I pierwsze tygodnie polegały na tym, że rzeczywiście wspólnie z wieloma osobami decyzyjnymi w państwie zastanawialiśmy się, jak działać, żeby antycypować ryzykom, których nie umieliśmy my, ani też inne kraje oszacować, jakie podejmować działania. Ale w miarę szybko, sprawnie się zorganizowaliśmy, jeżeli chodzi o zakład, chociaż mieliśmy też przez wiele miesięcy absencję chorobową i nie tylko, tak jak w innych instytucjach. I osiągaliśmy pewne kompromisy w stosunku do rozwiązań, które nie są swoiste dla ubezpieczeń społecznych. Absolutnie, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą ogromnej pomocy dla przedsiębiorców, zwolnienia z obowiązku opłacania składek. No raczej dążymy za wszelką cenę, żeby uszczelniać, optymalizować, szukać tych rozwiązań, jeżeli chodzi o inne tytuły do ubezpieczenia społecznego. I myśmy proponowali różnego rodzaju zmniejszenia tych należności. Natomiast no, została przeforsowana ta instytucja zwolnienia z obowiązku opłacania składek i rzeczywiście ją modyfikowaliśmy najpierw do małych firm do 9, potem do 49 i rzeczywiście zastosowaliśmy tą. To nie jest właściwa, to jest instytucja szczególna, w takich nadzwyczajnych zupełnie sytuacjach zastosowana. Generalnie dzisiaj mogę powiedzieć tak, że zwolniliśmy z ponad 13 miliardów tych zobowiązań ze składek. A więc od razu się pojawia pytanie, no jak daliśmy w ogóle radę z tą zdolnością finansową, ale byli też przedsiębiorcy, którzy no nie spełnili warunków formalnych do zwolnienia z obowiązku opłacania składek, a więc zastosowaliśmy taką konstrukcję w prawie ubezpieczeń, jak odroczenie terminów, rozłożenie na raty. Zmieniliśmy prawo, jeżeli chodzi o uchylenie opłaty prolongacyjnej i też o tym trzeba mówić, 264 tysiące płatników skorzystało prawie na 9 miliardów złotych, a więc to też są pewne ubytki. Jeżeli chodzi o finanse, to tak, powstał ten Fundusz Przeciwdziałania COVID-owy, zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego i te zwolnienia ze składek i wydatki na dodatkowe świadczenia, było to świadczenie postojowe, potem słynny dodatek solidarnościowy, do którego zaraz wrócę, bo z nim jest szczególna historia związana, a więc to zbliżyło się na koniec roku praktycznie do 30 miliardów. Przecież myśmy nie mieli przewidzianych w planie finansowym ani tego ubytku składkowego, ani tych dodatkowych wydatków
na COVID.
No my bardzo jesteśmy przewidujący, ale tego w ogóle nie przewidywaliśmy. A więc Fundusz Przeciwdziałania COVID-owy nam rekompensował, no i wykorzystaliśmy też całą dotację. Rok zakończyliśmy dobrze. Ci płatnicy składek po zwolnieniu z obowiązku opłacania składek wrócili do tej kondycji swojej, dlatego że na koniec roku było ich 2,5 miliona, o 50 tysięcy więcej niż w lutym ubiegłego roku. Liczba w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym także wynosiła 15,5 miliona, była większa niż w lutym, o 56 tysięcy, a więc pobraliśmy prawie 280 miliardów z tytułu wszystkich składek, bo pobieramy wszystkie, 180 miliardów do FUS-u, to jest o tylko mniej o 1, odpowiednio 2% do 2019 roku. Zresztą na dzisiaj też sprawdzałam rano w systemie, ta sytuacja składkowa za styczeń, za luty jest dobra, na numer rachunków składkowych prawie 47 miliardów. To jest więcej o 2% niż w roku ubiegłym. A więc COVID, zastosowaliśmy te rozwiązania, ale właściwie to wszystko wymagało od nas ogromnej determinacji, decyzyjności, zmiany sposobu zarządzania. My byśmy prawie nowych 7 milionów wniosków nie obsłużyli, gdybyśmy jednak nie postawili na ten rozwój technologiczny. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest taka platforma usług elektronicznych. Ona jest wprowadzona w 2012 roku. Myślę, że twórcy w ogóle się nie spodziewali, co my z tą platformą zrobimy w okresie covidowym i przedcovidowym, bo tam umieściliśmy nasze reformy przedcovidowe, jak elektroniczne zwolnienia i inne, dzięki którym w ogóle byliśmy w stanie zarządzać absencją chorobową. Z kolei opieka zdrowotna, receptami, to wszystko, te reformy takie fundamentalne wykonane rok, dwa wcześniej okazały się no bezcenne. W jaki sposób my byśmy mogli udzielać tych zwolnień ze składek, gdyby nie e-składka, gdyby nie elektroniczne zwolnienia. Także dzisiaj...
Większa skala tych zwolnień w pandemii miała miejsce?
Tak, oczywiście. Co do zwolnień, to w marcu był po prostu ten największy pik. 3 300 000. Ja pamiętam taki wieczór, że przyszedł szef od IT, pan prezes, i mi powiedział, że po prostu systemy nie wie, czy wytrzymają. Dochodzimy do 3 200 000 zarejestrowanych zwolnień. To był przedostatni dzień marca. Mówi, że dochodzi do różnych awarii. No i żeśmy zakończyli marzec 3 300 000. Kiedy przeciętnie od momentu tej reformy, od 1 grudnia 2018 roku, to jest około 1 800 000 1 900 000 zwolnień miesięcznie. A więc wytrzymaliśmy to. Potem jeszcze było trochę mniej w kolejnych miesiącach. Uspokoiło się to w wakacje, natomiast 3 200 000 znowu wróciliśmy w październiku, trochę mniej w listopadzie. Więc chcę podkreślić tak, że takie wielkie reformy, które przede wszystkim upraszczają stosowanie prawa, jak te elektroniczne zwolnienia, jak e-składka, one są konieczne, bo bez nich tak naprawdę i w czasach pokoju, i w czasach wojny byłoby bardzo trudno zarządzać ubezpieczeniami społecznymi i tymi systemami. Jeszcze tylko dodam w sprawie prawa, ponieważ absolutnie pisaliśmy zespołami międzyresortowymi te przepisy, żeby rzeczywiście je stosować, udzielać tych różnych form pomocy, ale ja w pewnym momencie stanęłam na takim stanowisku z moim zespołem, że musimy iść w elektroniczne wnioski. My nie możemy dalej pozwalać na te wnioski papierowe, dlatego że mieliśmy taki incydent bardzo poważny w kwietniu, 300 000 wniosków o świadczenie postojowe złożonych papierowo, wszystkie z błędami. Wszyscy nazywali się nagle Jan Kowalski, mieli to samo konto, te same PESEL-e, co we wzorze na stronie. A więc to właściwie skierowało tak, a potem były ogromne przez wiele miesięcy pretensje, bo te osoby wymagały całej procedury dodzwonienia się, do mailowania. Zanim to się ustaliło, to mijały tygodnie. I od tego właśnie momentu wprowadzaliśmy tą zasadę, że wnioski, jeżeli chodzi o kolejne tarcze, mają iść elektronicznie. Oczywiście mieliśmy opór ogromny i w Sejmie, i w Senacie, i wśród w ogóle też innych kluczowych osób w państwie, że nie wszyscy właśnie są tak cyfrowo unowocześnieni, ale generalnie muszę powiedzieć, że tutaj się nie poddałam, jeżeli chodzi o prawo o dodatku solidarnościowym. Wypłacaliśmy go właśnie w lipcu i w sierpniu. Całkowicie walidacja warunków nabycia tego dodatku zbudowana w aspekcie automatycznego rozpatrywania tych uprawnień. No i 90-kilka% spraw było z dnia na dzień załatwionych i to jest ten wielki sukces. Dzisiaj wniosek elektroniczny, głównie były to osoby młode. Jutro jest wypłata tego świadczenia, no i już od tego momentu nie ustępuje we wszystkie wnioski, które w tej chwili idą w ramach kolejnych tarcz, idą tylko elektronicznie, dzięki czemu my możemy tak ogromną ilość spraw w miarę sprawnie rozpatrywać. Czyli odpowiadając na początkowe pytanie, ten okres kryzysu był nie tylko zarządzania w okresie pandemii takim, w którym musieliśmy podejmować te działania, ale wykorzystaliśmy właśnie do tej daleko idącej automatyzacji i doinwestowaliśmy bardzo w systemy technologiczne. W nagrodę, jak Państwo wiecie, dostaliśmy do obsługi Polski Bon Turystyczny, całkowicie zautomatyzowany, tak, tutaj nic nie dzieje się w papierze, wszystko idzie przez profil PUE, także SMS-y uruchomiliśmy, pozyskaliśmy nowych użytkowników na platformie usług elektronicznych, czyli ten czas jest z pożytkiem też wykorzystany na przyszłość, tak, no bo te zmiany, one są nieodwracalne. Przyjęliśmy 29 marca ubiegłego roku strategię rozwoju na najbliższe lata, to jest dalsza automatyzacja opłaty, obsługi płatników składek, automatyzacja wypłaty zasiłków, a także świadczeń emerytalnych, zwłaszcza z nowego systemu, gdzie właściwie te dane są na kontach, bo to jest składka, bierzemy z tablic, średnie dalsze trwanie życia. Także trzeba też właśnie z tych takich wojennych okresów i wtedy wydaje mi się historycznie patrząc na rozwój ubezpieczeń społecznych zawsze powstawały najlepsze koncepcje, a myśmy po prostu wiele z nich już zrealizowali.
Ale to też chyba wymaga w tym momencie zmiany podejścia do prawa ubezpieczeń społecznych, czyli te zasady ubezpieczeniowe, sposób w jaki przyznajemy świadczenia, on jednak wpływem tej automatyzacji, on jednak musi się zmienić.
Oczywiście to jest kluczowe pytanie, tak? Generalnie z punktu widzenia tych rozwiązań, które składają się na te tarcze, już w pewnym momencie właściwie no, wymagaliśmy, aby uzgadniać albo sami proponowaliśmy takie rozwiązania, które byłyby możliwe właśnie do tego szybszego zwalidowania tych warunków, zasad. No nie może to być prawo takie, jakie jest nadal w większości w Polsce, kazuistyczne, które ma wiele odesłań do odesłań, ma wiele załączników. No, gdyby wziąć tak zautomatyzować stary system emerytalny, to ja myślę, że to nawet na Nobla chyba nikt by się nie porwał, tak? Jest to system, no powiedzmy sobie szczerze, no, zmieniany, modyfikowany, ileż tam odesłań jest, to w ogóle jest. Natomiast tak, absolutnie, myślę, że to, co my chcemy teraz w tym dalszym kroku zrobić, to właśnie uprościć też prawo, uprościć zasady dotyczące podstawy wymiaru składek, bo to by pozwoliło nam później przenieść tą podstawę do podstawy wymiaru świadczeń, zwłaszcza zasiłków. No i wyobrażamy sobie, że w jakiejś niezbyt odległej przyszłości zasiłki byłyby wypłacane w jednym takim nowoczesnym centrum dla wszystkich ubezpieczonych w sposób bardzo zautomatyzowany. Oczywiście jak najbardziej ten nadzór i ten potencjał ludzki trzeba łączyć z tym technologicznym, ale musi się zmienić prawo, tak jak pan profesor powiedział. Bez tego w tych obecnych realiach, w tych ramach prawnych, to po prostu jest bardzo ciężkie, a niemalże niemożliwe.
Czyli takie na przykład sytuacja, w której jednak w ten sam sposób traktujemy różne kontrakty dotyczące zatrudnienia, to jest chyba ten kierunek, bo powiem szczerze, to tutaj jest problem wręcz organizacyjny. To nie jest tylko problem tego, że co niektórzy próbują to wykorzystać albo optymalizować obciążenie. Natomiast jest tutaj bardziej problem związany z tym, że to jest później po prostu bardzo trudne operacyjnie do przeprowadzenia.
Oczywiście, tak jak najbardziej. My proponujemy, żeby te wszystkie tytuły, kontrakty, zasady zatrudnienia, tak, żeby one były uporządkowane w taki sposób, żeby można było ustalać, kiedy, od czego, kto płaci składkę, żeby po prostu można było to sprawniej także obsługiwać. To jest kluczowa kwestia. Oczywiście, ja się całkowicie zgadzam, tak.
COVID w wielu obszarach takie przyspieszenie cyfrowe wprowadził, wręcz rewolucyjne. Niektórzy mówią, że nawet o 10 lat pewne procesy przyspieszył. O ile to możemy liczyć w przypadku ZUS-u? Na ile tutaj te działania są takim przyspieszeniem w stosunku do wcześniejszych planów i pewnej gotowości organizacyjnej?
Znaczy my tak te plany dotyczące w ogóle unowocześnienia od strony technologicznej cały czas realizujemy. Tak? W ostatnich latach to doszło do ogromnego doinwestowania. Tutaj też ta polityka nasza zarządzania tymi technologiami dokonała wielu zmian, urealnienia też tych kontraktów, a więc to daje też duże oszczędności na inne inicjatywy, na inne projekty technologiczne. No ja myślę, że to jest, do przodu jesteśmy kilka lat z punktu widzenia tych naszego doinwestowania systemu informatycznego, tego KSI, jak i też platformy usług elektronicznych. No ale przede wszystkim też, dlaczego mamy o tym nie mówić? Tutaj gdzieś to w rozmowie było przewidziane, ale ja absolutnie o tym też powiem. Pan profesor między innymi jeszcze przed wejściem tutaj do rozmowy mówił, czy pan redaktor pytał, pan doktor o zasiłki. Absolutnie wniosków zasiłkowych była ogromna ilość i to nie tylko tych dodatkowych zasiłków opiekuńczych, ale także przecież chorobowych, macierzyńskich. I jest tak, że myśmy w pierwszym okresie pandemii zajęli się głównie zwolnieniami ze składek, żeby przedsiębiorców świadczeniem postojowym. Natomiast gdzieś tam w tych zasiłkach nam się robiły zaległości, one przybrały różne rozmiary. Zostało to wszystko spracowane, ale powiedzmy sobie uczciwie, no ponad 300 tysięcy wniosków najpierw bez aprobaty analizowały roboty w pewnym momencie, tak, a więc przerażenie było ogromne, czy to się tak da, czy tu ten człowiek nie powinien, a potem po udoskonaleniu tego także z aprobatą, no więc jeżeli to prawo, jak mówił pan profesor, by się udało nam uporządkować, uprościć, no to ten proces tej automatyzacji, robotyzacji w takich organizacjach jest jak najbardziej wskazany. Musieliśmy też podjąć wielki projekt depapieryzacji, od papierowania w ogóle instytucji, współpracy z innymi instytucjami. Przecież właściwie wszystko według różnych teorii było skażone, tak, papiery, dokumenty, a tutaj jednak wszystko oparte było w dużym stopniu na jednak dostarczaniu tych dokumentów, pomimo że na PUE przedsiębiorcy mogą sobie wszystko tam wygenerować, zobaczyć. No i myśmy ten wielki projekt, do tej pory go przeprowadzamy, tak, żeby jednak odchodzić od papieru. Nie tylko chodzi o ten kontakt zewnętrzny z klientami, ale wewnętrzny obieg w organizacji. I mogę też powiedzieć, że z punktu widzenia takich technologicznych rozwiązań, odważnie z jednym z wykonawców zastosowaliśmy takie nowoczesne skanery, które po prostu skanują nie tak, że pani stoi tam, wkłada, tylko to są ogromne akta spraw dla orzeczników, dla emerytur, dla dochodów. To są dokumenty skanowane, przenoszone do pliku. No i praktycznie w tej chwili już we wszystkich oddziałach 43 naszej organizacji te rozwiązania są wprowadzane. I to bardzo, bardzo posunie ten projekt do przodu właśnie, ale też i usprawni sposób załatwiania. Tu jest problem też przejścia takiego mentalnego, tak, pracownika, który całe życie załatwiał emerytury, renty, tylko siedział w papierach, w aktach, a w tej chwili on dostanie to na pliku.
Nawet będzie zbędne. Pewnych procesów.
Także to też musiało się dokonać, niektóre z tych zmian musiały się dokonać, no bo widzieliśmy, że po prostu życie to wymusiło. No i naszym hitem zupełnym są e-wizyty, tak, 4 maja najpierw się musieliśmy zamknąć, tak jak wszyscy, nie przyjmowaliśmy na salach obsługi klientów. Od 4 maja byliśmy pierwsi, przyjęliśmy i przyjmujemy w tych warunkach takich sanitarnych. Natomiast jednak ja uważam, że trzeba tak dążyć do przyjmowania przez centra obsługi telefonicznej, właśnie platforma usług elektronicznych. 1 000 000 maili żeśmy dostali w ubiegłym roku i to nie w sprawach, czy tam żyjemy, czy nie żyjemy, co robimy, tylko w ciężkich sprawach różnych. 1 000 000 maili, tak? Mamy ponad 6 milionów profili na PUE, no i e-wizyty, tak? Myślę, że to jest bardzo dobry projekt. Taki już realizujemy go od 6 tygodni, że po prostu można się umówić od 9 do 14.30 na wizytę poprzez iPhone'a, smartfon, wybrać sobie godzinę, dostanie się dzień przed potwierdzenie, w dniu wizyty przychodzi link, no jest kilkadziesiąt tysięcy wizyt, załatwiamy sprawy i składek, i dochodów, i uprawnienie emerytalne. Uruchomiliśmy w ubiegłym...
przygotowaną i pewne rzeczy na pewno nie wrócą. Ta papierowa wersja, tak, ja to myślę, jest przeszłość.
Że, tak, to jeszcze potrwa kilka miesięcy pewno, ale generalnie kierunek jest absolutnie taki, że to odpapierowanie, depapieryzacja, jakby to nie nazwać. Tak, to jest konieczne. Tak.
Chciałem zapytać, czy w ogóle idea ubezpieczeń społecznych jest nadal atrakcyjna w kontekście tych różnych zmian, które obserwujemy?
Ja myślę, że jak gdyby takim probierzem tego wszystkiego był ten ubiegły rok, tak, ten okres covidowy. No bo wydaje mi się, że gdyby nie było ubezpieczeń społecznych w takim wymiarze współczesnym, tak, że są powszechne, obowiązkowe, ustanawiane przez państwo, odpowiednio zarządzane, że oparte na składkach i na podatkach, no to odwrócić można to pytanie, w jaki sposób byśmy zabezpieczyli w marcu te 3 300 000 tych przypadków tej niezdolności do pracy. To właśnie co oni by byli pozbawieni. Tak, nie byłoby ubezpieczenia chorobowego, czyli nie byłoby zasiłku chorobowego. 1 000 000 ileś zasiłków macierzyńskich, a więc nie byłoby tego zasiłku. Mamy 4,3 miliona dodatkowych opiekuńczych, czyli to też by nie było ubezpieczenia chorobowego. A więc właśnie wszystko to jest zagwarantowane dzięki temu, że pomimo zwolnień, te składki nie opłacali, te pieniądze gromadzimy, plus do tego uzupełniamy chorobowe emerytalne dotacją. No ja nie znam w tej chwili takiego kraju w Unii Europejskiej, gdzie by tak dyskutowano, że to jest przeżytek i proszę bardzo, mamy tutaj znakomity projekt. Teraz zamiast ubezpieczeń społecznych będą jakieś inne rozwiązania. Nie wiem, ja po prostu współpracuję z różnymi ośrodkami w całej Unii, jestem ekspertem też Komisji Europejskiej, ale tam takich poglądów nikt nie przedstawia przez całe lata i w zasadzie zastanawiamy się nad różnymi modernizacjami, tak, w systemie ubezpieczenia społecznego, chociażby te wszystkie uporządkowania tych różnych nietypowych form zatrudnienia czy innych. Natomiast też w okresie pandemii, dlaczego mamy o tym nie powiedzieć, były wykonywane wszystkie zadania zakładu. Przekroczyliśmy 6 milionów osób pobierających emerytury, rentę rodzinną 1 100 000, 645 rent z tytułu niezdolności do pracy. Normalnie mówię o ustawowych, plus świadczenia jeszcze dodatkowe, specjalne, które przecież z tytułu niesamodzielności, tak, czy też inne, które realizowaliśmy, plus te 7 milionów wniosków dodatkowych związanych z COVID-em i generalnie zdecydowana większość tych spraw jest związana z systemem ubezpieczenia społecznego.
Panie profesorze, czy pan podziela tę ocenę?
Znaczy trudno właśnie sobie wyobrazić, jak polskie społeczeństwo by przetrwało bez ubezpieczeń społecznych. Można się oczywiście i należy tutaj przy okazji tej automatyzacji, moim zdaniem to jest bardzo dobry moment, żeby się zastanowić nad absolutnym uproszczeniem i moim zdaniem to by również pomogło finansom ubezpieczeń społecznych, ponieważ w większym stopniu zwiększyłoby przewidywalność bazy składkowej. To jest bardzo istotny element. I też może bardziej sprawiedliwie tą bazę składkową by na wszystkich tych, którzy będą oczekiwali świadczeń, rozłożyło. To jest moim zdaniem bardzo ważny element, o którym nie wolno zapominać, że to jest solidaryzm, ale też to jest wspólnota ryzyka, ale też jest jakaś ekwiwalentność. I nie można oczekiwać, że będziemy optymalizować składki, a będziemy maksymalizować świadczenia. Tak się nie da. Czyli moim zdaniem sposób uproszczania tej bazy składkowej byłby absolutnie bardzo dobry. Zresztą też trzeba powiedzieć, że to, co zresztą pokazują doświadczenia innych krajów, ale też i polskie, że jest pewien limit, jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne. Nie możemy oczekiwać od ubezpieczeń społecznych nie wiadomo jakiego standardu. I tutaj moim zdaniem jest bardzo dobra okazja, żeby dość wyraźnie zaznaczyć granicę, od którego momentu zaczyna się ubezpieczenie społeczne, bo niekoniecznie od tego momentu zero. To jest problem, na który pani profesor często zwraca uwagę, że prawo do emerytury jest od pierwszej składki.
Tak, jedna składka, to jest niepoważne, przepraszam, nie może otwierać prawa do emerytury.
A z drugiej strony musimy mieć pewien limit, on jest zresztą 2,5-krotność wynagrodzenia, tak, który mówi dość. Tyle dajemy w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, uważamy, że jest to dobry standard, natomiast pozostałość to jeżeli chcesz, musisz tak naprawdę o to zadbać sam. I wydaje mi się, że należy skorzystać z tej okazji, żeby bardzo wyraźnie to zaznaczyć. Od którego momentu zaczyna się ten model ubezpieczeniowy, bo jak mówię, niekoniecznie on musi być od punktu zero, nie zawsze, i w którym momencie on się kończy. To jest bardzo ważne sygnały dla społeczeństwa i aby tutaj w tym obszarze był pewien jednak konsensus, czyli nie można tego zmieniać co chwila, bo to co nam jakie wyniki mamy z badań obecnych, to jest dość duży spadek zaufania do instytucji państwa w tym obszarze właśnie zabezpieczenia zabezpieczenia ryzyk społecznych, ale właśnie spowodowane częstymi zmianami.
Zmiennością taką bardzo dużą.
Bardzo duża jeszcze zmienność, która powoduje, że właśnie jak mamy zachęty dodatkowego oszczędzania na emeryturę, ja podczas badań właśnie terenowych słyszę, no ale po co ja mam to robić, skoro to za 10 lat znowu zmienią.
Mamy doświadczenia.
I ja muszę się z tym człowiekiem zgodzić.
20 lat temu reklamy, jak będziemy spędzać czas na emeryturze, tak nasz poszczególne OFE zachęcały, a mamy likwidację. I właśnie pytanie, co zrobić, żeby to zaufanie społeczne do systemu ubezpieczeń odbudować, odzyskać?
No ja myślę, że odzyskanie tej takiego zaufania, czy też budowa, bo to nawet chyba jest kwestia takiej ciągłej edukacji, informacji i to jest różnie w przypadku różnych grup też społecznych, bo zaufanie do systemu emerytalnego w osobach, które korzystają z emerytury jest bardzo wysokie, tak? Natomiast kiedy zapytamy o zaufanie do systemu emerytalnego naszych studentów, a myślę, że i uczniów, no to właściwie ono jest bardzo słabe, tak? To też zależy, jak ich przekonamy, prowadząc zajęcia z prawa ubezpieczenia społecznego, czy
systemu stopień zastąpienia będzie teraz mniejszy.
Systemu emerytalnego. Natomiast wydaje mi się, że tu jest ta kluczowa kwestia, o której mówił pan profesor, no to jest ta stabilność, tak? Zwłaszcza takiego prawa, czy tego komponentu prawa ubezpieczeń, które de facto ma regulować to zabezpieczenie w takiej perspektywie kilkudziesięciu lat, a więc gromadzenia tej składki, potem tej pewności, tego prawa do świadczenia, gwarancji wysokości. To muszą być właśnie, natomiast tutaj, tak jak rozmawiamy, no od 99 roku ten los właśnie otwartych funduszy emerytalnych, no był taki, jaki był. W 2012, potem 2014 rozpoczęło się odejście od obowiązkowości w kierunku likwidacji. Jest to wszystko cały czas w procesie likwidacji i to na pewno... I to się po prostu nie budzi tak, no właśnie tego poczucia, co my byśmy chcieli, że jednak musimy dbać o to dodatkowe zabezpieczenie dochodów na starość, dlatego że państwo gwarantuje w ten sposób. Także no właśnie to jest taki przykład tych wielu, wielu zmian parametrycznych, systemowych, no, które na pewno nie pracuje nam na to zaufanie do takich instytucji.
To też jeżeli chodzi o solidaryzm, to trzeba pamiętać, że ten solidaryzm trzeba patrzeć na niego jako wertykalnie i horyzontalnie. Czyli patrzeć na to nie tylko solidaryzm biedni i bogaci, ale też międzypokoleniowi. To jest kwestia, co my zostawiamy przyszłym pokoleniom. To system emerytalny, w systemie emerytalnym to bardzo relatywnie łatwo umyka, a te zobowiązania są, one będą.
60 biliona jest zapisanych zobowiązań emerytalnych w perspektywie kilkudziesięciu lat, a więc dlatego trzeba tutaj we wszystkich strategiach, ustawach, działaniach to mieć na uwadze. To są zobowiązania zaciągnięte na kilkadziesiąt lat. Co do słynnych stop zastąpienia, no to jest tak, że trzeba o nich dyskutować, tak. Jest ten punkt odniesienia 40% z konwencji 102 o normach minimalnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. To jest spełnione w tej chwili w krajach Unii Europejskiej 53% relacja do przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Natomiast w nowym systemie, natomiast 2040 już tak jak my patrzymy na 2039 rok, kiedy kapitał początkowy, czyli ta emerytura ze starego systemu będzie wynosiła tylko już 9, może 10%, no to trzeba się bardzo będzie starać, żeby to wynosiło 40%, tak, a później pewno to będzie też ta stopa spadała, ale też trzeba wiedzieć, że będzie inne przeciętne wynagrodzenie też, że ta siła nabywcza tej emerytury może być inna. Natomiast no, jak najbardziej ta relacja pewno będzie mniejsza.
Znaczy muszą się też zmienić zwyczaje, znaczy zachowania, jeśli chodzi o rynek pracy. No, odchodzenie w wieku 65 lat to będzie wcześniejsza emerytura.
System nowy emerytalny jest taki wymagający bardzo wobec nas obywateli, bo będziemy to z roku na rok coraz bardziej widać, jak ubywa tych świadczeń korzystnych ze starego systemu i już widzimy, jak to wszystko się ustala w takiej skali masowej. No po prostu tutaj te granice trzeba sobie będzie przesuwać, jeżeli chodzi o wysokość emerytury, bo rok pracy nawet po tej obecnej granicy to już jest widać 8%, 15%. Nawet przecież mamy takie przykłady dla kobiety i dla mężczyzny, 350 tysięcy przechodzą na emeryturę dokładnie tak ściśle w tym wieku emerytalnym, jakby oni przesunęli o te 5 lat, to praktycznie 80-90% nawet wzrasta emerytura, bo jest tak, że ten kapitał jest emerytalny corocznie waloryzowany, bardzo dobrze jest waloryzowany. To jest zupełnie co innego niż waloryzacja emerytury rennej, ale to jest na egzamin ze studentami. Tak, a nie tylko pewno powinno tak być, a więc to po prostu ten system i tu trzeba pracować edukacyjnie, uświadamiająco, informacyjnie, że tutaj naprawdę mamy wpływ, jak ta emerytura będzie wynosiła. Dla państwa to też jest na pewno bezpiecznie, ale państwo musi wtedy widzieć potrzebę tej dywersyfikacji, no bo z publicznego systemu w jakimś stopniu, no ale trzeba jednak mieć inne jeszcze źródła, tak?
Tak, tutaj no ewidentnie właśnie to, o czym mówiłem, no to pokazanie tej granicy, że to jest ten poziom, który zabezpieczamy. I też pewnie takie zjawisko, które moim zdaniem pokazuje po części, jak ten system jest trudny do zrozumienia, jest dynamicznie rosnąca liczba osób, które pobierają emeryturę niższą od minimalnej. To jest bardzo, to de facto oznacza, że ten system nie zadziałał, ten system bodźców. To oznacza, że były osoby, które nie spełniły minimalnych wymogów nawet do osiągnięcia minimalnej emerytury. No i to jest duży problem. To jest duży problem, ponieważ właśnie...
To jak to można rozwiązać, panie profesorze i pani prezes?
Albo stworzymy system, albo stworzymy taki poziom zero, czyli dla tych osób, które nie takie minimum egzystencji de facto, albo jednak będziemy starali się...
Na emeryturze gwarantowanym przez państwo na poziomie takiego jakiegoś minimum egzystencjalnego, taka koncepcja?
Ale to nie jest do końca takie świadczenie, to powinno być absolutnie takie super minimalistyczne to świadczenie, żeby...
Nie myśleć o emeryturze, jak będę miał to minimum zapewnione.
Właśnie, żeby, to właśnie z jednej strony to musi być na zasadzie pomocy społecznej tak naprawdę, czyli jednak testowanie środków i tego typu strategie, a żeby jednak zachęcać do i może nawet nie zachęcać, ale powodować, żeby nie było możliwości innej pracy, aniżeli praca legalna tak naprawdę, bo też to może być dużym problemem. Ale żeby praca była legalna, no to w tym momencie też trzeba dbać, aby to rozłożenie, jeżeli chodzi o koszty pracy, było bardziej sprawiedliwe.
Bo to obecnie znaczy bardziej sprawiedliwe w tym systemie?
Obecnie, no, jeżeli mamy co najmniej 6 różnych sposobów opodatkowania i oskładkowania umów o różnego rodzaju pracę, no to nie sprzyja absolutnie. Mhm.
Tak, oczywiście. Ja myślę, że tutaj pan profesor też nawiązuje do tego takiego naszego ostatniego researchu, jeżeli chodzi o umowy zlecenia i te zbiegi tytułów, tak? Gdzieś tam w tej obiegu też takich różnych, że z tego, że płacą składkę tylko do minimalnego wynagrodzenia, że to są głównie młode osoby, że i takie różne inne stereotypy, które zupełnie odbiegają od stanu faktycznego, bo de facto to są osoby po 40, które powinny bardzo już inwestować w kapitał emerytalny, które płacą składkę od 2000 w ubiegłym roku 600, w tym 2800, a de facto do dyspozycji mają, jak zbadaliśmy ich przychody, powyżej 7000, a więc ja nie znam takiego innego kraju, który by pozwolił na taką tolerancję, że twoje przychody miesięczne wynoszą 7 czy więcej tysięcy, a jednak składkę płacisz od tego minimum minimalnego. Natomiast jeżeli chodzi o emerytury poniżej minimalnej, to jest kwestia, no, która o której pisaliśmy w przeglądach emerytalnych i w białych księgach i zielonych, absolutnie wymagająca zmiany polskiego prawa, dlatego że to jest rozwiązanie błędne, żeby jedna składka de facto i de jure otwierała prawo do emerytury, jeżeli ktoś ma wiek. Ja co miesiąc podpisuję zestawienie przyznanych w danym miesiącu emerytur. Minimalnych, maksymalnych, średnich, z różnych tytułów. To jest całe takie zestawienie, które przekazujemy do odpowiednich instytucji w państwie. I za styczeń zawsze właśnie, aż mi się tak chce na czerwono podpisać, jak elektronicznie to szukam, to jest tak 0,3 groszy była minimalna emerytura, a maksymalna 12 800. No to 0,3 groszy to była z tytułu kilku złotych incydentalnie raz opłaconej składki. No koszt obsługi ze 150 zł, 7,50 przelew, 10 zł w przyszłym roku, plus te wszystkie inne czynności. No już tak trzeba po prostu aż w taki jaskrawy sposób przekazywać. A więc to jest problem ustanowienia jednak pewnego stażu, tak jak jest w krajach Unii Europejskiej. Może to być 5, 10 lub 15 lat, czy też jakiegoś kapitału. To jest kwestia uregulowania dla tych osób, które nie spełniają prawa do opieki zdrowotnej, do świadczeń z pomocy społecznej. Natomiast 350 tysięcy tych osób poniżej minimalnej emerytury, tam zdecydowana większość ma tą emeryturę, powiedzmy, powyżej 500 zł, no ale potem spadają do 400, 300, 100 i spadają do tych groszowych. No więc jest tutaj pełna baza danych. My proponujemy różne rozwiązania, jakie należy zastosować, ale jak gdyby trzeba przerwać, tak? Bo to jest absolutnie niewłaściwe, żeby jedna składka otwierała prawo do emerytury. To w ogóle jest nieporozumienie.
Mamy też emerytury mundurowe, górnicze, KRUS i cały ten system emerytalny, który w różnych dodatkowych formach powoduje, że nie mamy jednolitości i nie mamy takiego samego poczucia, że wszyscy na ten sam solidarnościowy charakter w jakiś sposób działamy. Czy tutaj jakieś propozycje Państwo widzieliby, żeby, albo szanse, żeby objąć wszystkie te obejścia jakimś jednym powszechnym systemem?
No ja nie widzę tego w perspektywie najbliższego czasu, dlatego że właściwie te zmiany były zaproponowane od stycznia 1999 roku i większość tych zmian nastąpił powrót do starych reżimów prawnych. To jest określenie właściwe. I w zasadzie jest oczywiście kwestia, ile takiego fundamentalnego pytania, ile jest potrzeba tej szczególności, tak, tych systemów, ile tu jest tych szczególnych warunków pracy, ile tu jest, żeby to uwzględniać, bo nie jest tak, że tych systemów jakiś szczególny nie ma w innych krajach, ale generalnie trzeba się skupiać na tej szczególności w szczególności. Natomiast są jeszcze przecież systemy, które też rekompensują w jakiś sposób te ogólne warunki zatrudnienia i to jest ciągle ten problem. Myślę, że to jest kwestia pewno za jakiś czas do jakiejś ewaluacji tego szeroko rozumianego, nie tylko ubezpieczenia, ale zaopatrzenia, do jakiejś dyskusji, tutaj analiz w tym zakresie, no dlatego, że te wyzwania demograficzne też wobec finansowania tych rozwiązań są bardzo poważne. No tutaj powiedzmy sobie wprost, to jest podatek, tak, bo to są głównie systemy finansowane jedynie z podatków, a więc no to jest dla państwa ogromne zadanie, jak z tego po prostu wyjść w perspektywie tych kilkudziesięciu lat.
Mam aktywną publiczność i jedno z pytań publiczności do pani prezes i pana profesora o system rent rodzinnych. Nie są one uwzględniane przy wyliczaniu wartości emerytury, a czy nie powinny być? Pyta jeden ze słuchaczy. Renty rodzinne.
Tak. Ja odpowiadam tak. Właściwie też tak fascynuję się naukowo tą kwestią takich w prawie do renty, emerytur, prawniczym zagadnieniem indywidualizacja tego prawa i te prawa pochodne. To jest tak, że renty rodzinne, jak widzimy to w perspektywie takiej dłuższej, odgrywają bardzo istotną rolę w systemach zabezpieczenia dochodów. My, powiedziałam dzisiaj też w trakcie naszej rozmowy, że my w ubiegłym roku wypłaciliśmy 1 100 000 rent rodzinnych, bo zdecydowana większość to są kobiety. Ja też prowadzę zespołem w zakładzie takie analizy, co by było, gdyby nie było tych rent, natomiast byłyby te emerytury po osiągnięciu wieku oczywiście przez te osoby, bo są w różnym 5 lat przed osiągnięciem też po 50 roku życia wieku. No, w każdym przypadku ich świadczenia w zdecydowanej większości, może to jest bezpieczniej, byłyby dużo niższe niż ta renta rodzinna. A więc w związku z tym to jest tak, że renta rodzinna to jest świadczenie, które daje dochód tej najbliższej rodzinie, która po śmierci tego utrzymującego rodzinę, matki czy ojca, po prostu potrzebuje tego wsparcia. I jest ona uzależniona od liczby osób uprawnionych. Jeżeli to jest trójka, no to 95%, potem odpowiednio to się zmniejsza emerytury lub renty, do której nabył prawo ten uprawniony. I ta konstrukcja, ona jest moim zdaniem bardzo prawidłowa i ona naprawdę chroni w taki sposób lepszy niż to prawo do własnych świadczeń. A więc tutaj jak gdyby mamy nawet tą przewagę tych praw pochodnych, chociaż stają się indywidualnymi, bo jest indywidualny odbiorca. A gdyby była taka pełna indywidualizacja, no to myślę, że to chyba nie byłoby odpowiednie zabezpieczenie materialne dla tych osób. A więc renty pochodne, renty rodzinne, takie dyskusje o tym, czy one są potrzebne, że trzeba, żeby kobiety poszły na rynek pracy. To wszystko żeśmy badali w krajach Unii, w Danii, w krajach skandynawskich. Nawet w Danii zlikwidowano na 20 lat renty rodzinne i okazało się, że po prostu tak przybyło bez świadczeń kobiet, które nie miały żadnego zabezpieczenia, że renty rodzinne znajdują się w jednej z kluczowych pozycji w systemie emerytalno-rentowym, bo jednak okazuje się, że to jest ta forma zabezpieczenia.
Renty rodzinne to można tak naprawdę potraktować jako taki typowy produkt ubezpieczeniowy. Jeżeli popatrzymy na niego w ten sposób, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne ubezpieczenie, gdzie nie ma żadnych wyłączeń. Ono działa właśnie dla najbliższej rodziny i ja bym nie był właśnie za... To jest problem moim zdaniem, takiej zbyt dużej dążności do indywidualizacji. To jest problem na przykład, jaki jest, wynika z kohabitacji, gdzie nie ma wspólności majątkowej i zaczyna się problem, bo nie ma uprawnień do tych świadczeń, które są właśnie, one są zaprogramowane na pewną wspólność. Trudno jest organizować system taki niezwykle zindywidualizowany, dlatego trzeba moim zdaniem jednak ten, mam nadzieję, że w przypadku ubezpieczeń społecznych nie będziemy tego dalej aż tak bardzo indywidualizować, jednak będziemy na to patrzyli z punktu widzenia gospodarstwa domowego. To jest bardzo istotny element i teraz i tutaj renty rodzinne to zresztą pokazuje przykład, że no, renty rodzinne są w tym momencie korzystniejsze tak naprawdę niż emerytury, gdyby były w ten sposób wypłacane. Także mamy tutaj pewnego rodzaju osłonę, jeżeli chodzi o gospodarstwo domowe. Trzeba pamiętać, że różnie rozkładają się z różnych powodów przychody członków gospodarstw domowych, a właśnie taki system, który nie jest zindywidualizowany, jest oparty bardziej o wspólność majątkową, on pozwala temu przeciwdziałać.
Nasz czas powoli dobiega końca, mimo że mamy jeszcze wiele wątków, które moglibyśmy poruszyć. Tak jak pani prezes mówiła, moglibyśmy na całą noc się umówić na dyskusję, bo temat jest niezwykle pasjonujący i wielowątkowy. Ale tradycją naszego forum jest to, że w ostatniej części prosimy gości o pytania wzajemne. Panią prezes poproszę pytanie do pana profesora, a pana profesora pytanie do pani prezes.
Oczywiście. Panie profesorze, proszę powiedzieć, jakie pan zamierza podejmować w najbliższym czasie badania, jeżeli chodzi o jakieś wyzwania systemu ubezpieczenia społecznego? Ja to zawsze jestem ciekawa właśnie, co badamy, jak badamy, także tutaj mamy, jesteśmy w murach znamienitej Alma Matera, więc jakie to by były badania takie z punktu widzenia tego wszystkiego, co się dzieje, tak? Bo wydaje mi się, że ta sytuacja, którą mamy od roku, ona nas w ogóle też przestawiła o 180 stopni z punktu widzenia też wyzwań tych takich naukowo-badawczych. No nie mówię już o zdalnym nauczaniu, bo to już jest praktyka, tak?
Tutaj tak naprawdę z zespołem pracujemy teraz nad dwoma rzeczami. Pierwsza rzecz, która się troszeczkę ciągnie, ale temat jest nadal aktualny i trochę nawiązuje do tego, co pani profesor mówiła, to jest kwestia samozatrudnionych. Czyli zbadanie ścieżek karier samozatrudnionych w kontekście ich przychodów, w kontekście ich tak naprawdę w kontekście świadczeń i tak naprawdę czy ten system, w którym oni są w ten sposób dotowani, czy on się tak naprawdę opłaca? Czy to jest dobra inwestycja? Bo my mamy zaprogramowaną tą przedsiębiorczość, ale czy to jest to, co tak naprawdę spełnia swoją rolę? Czy to nie jest przypadkiem dla większości, może tylko dla części, sposób na optymalizację po prostu obciążeń?
I kiedy się wyników możemy spodziewać, panie profesorze?
No tutaj współpracuję, tutaj nie ukrywam, że bez dostępu do pewnych informacji z KSI to nie mamy szansy na to badanie, ale mamy nadzieję, że tutaj już z odpowiednimi departamentami jesteśmy w stanie się dogadać. Drugie badanie, które teraz przeprowadzamy, to jest dość specyficzne, bo próbujemy je przeprowadzić na różnych uczelniach, które wprowadzają pracownicze programy, wprowadzają PPK i tam staramy się właśnie poznać motywy decyzji, jakichkolwiek, prawda? Czy to jest za,
to
czy to jest przeciw,
jakie są motywy,
jakie są motywy i też próbujemy, też właśnie jesteśmy po jednym eksperymencie, niedługo będzie drugi eksperyment, żeby zobaczyć, jak sposób przekazu czy komunikacji zmienia nastawienie. I muszę tu powiedzieć, że jesteśmy po pierwszym eksperymencie, także tutaj nie można tego uogólniać. Natomiast
w czwartkowym forum wrócimy do tych wątków w przyszłości, więc już teraz zapraszam pana profesora. A proszę o pytanie wzajemne tutaj do pani prezes.
To tutaj pani profesor, to ja też się odwdzięczę. Jakie badanie by pani właśnie profesor widziała
tutaj? Oprócz tych wszystkich badań i analiz, które tak naprawdę robię całymi dniami, tygodniami, bo to jest konieczne dla takiej oceny stosowania prawa i tej przyszłości. No ja myślę, że jednak musimy jakoś te siły skoordynować z punktu widzenia takich kluczowych wyzwań dla systemu ubezpieczenia społecznego i myślę, że to trzeba ustalić właściwie, jakie trzeba podjąć decyzje dywersyfikacji, żeby dywersyfikacja źródeł zabezpieczenia dochodów na starość dokonała się w Polsce, tak? No ja rozumiem, że w tej chwili wprowadzamy pracownicze plany kapitałowe, pan profesor będzie badał, dlaczego jest tyle, a nie tyle rezygnacji, ale to jest namiastka. Generalnie my potrzebujemy jakichś takich badań, które byłyby drogowskazem, które by, i proszę zobaczyć, ja mówię o 2040, 50, 60, czyli w zasadzie my musimy myśleć o tym, co zrobić, żeby te osoby, które są na tym podstawowym etapie edukacji, tak, nie wiem, 16, 24, potem do 29, żeby jak gdyby dokonać tych zmian takich świadomościowych, bo wydaje się, że w tym pokoleniu, nawet średnim, to będzie bardzo ciężko, tak, że rzeczywiście, słuchajcie, za 20 lat na emeryturę, o rany, co to jest tak daleko, że to... Ale jednak ci 40-latkowie dzisiaj, którzy płacą od zleceń tylko tą minimalną składkę, no oni ten kapitał emerytalny też będą mieć słaby, tak? A więc ta emerytura...
Nie muszę mieć tego świadomość.
Tak, i po prostu to są jak gdyby takie, z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa socjalnego, kluczowe zadania. Chociaż mnie to bardzo interesują oczywiście inne aspekty też badawcze. Na takim poziomie europejskim badamy tą kwestię dotyczącą takich specjalnych świadczeń nieskładkowych. To jest trochę poza ubezpieczeniem, a jednak w ubezpieczeniach, bo przykładem jest renta socjalna, świadczenie z tytułu niesamodzielności, rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Jest taki fenomen w ustawodawstwach krajów Unii Europejskiej, że tych świadczeń przybywa. Przybywa ich w Niemczech, przybywa ich we Francji, wszędzie ich przybywa. A więc to jest odpowiedź na jakieś inne ryzyka pozaubezpieczeniowe, ale jeszcze jest tutaj cały kruczek w tym, że te świadczenia są udzielane, jeżeli tylko ty mieszkasz w tym kraju, tak? Czyli to są jak gdyby też takie dla badacza wyznaczniki, że trzeba się dobrze zastanowić, czy to nie jest tak, że właśnie limitujemy te zobowiązania w systemach ubezpieczeniowych, bo to są te twarde zobowiązania. Natomiast mamy większy wpływ na tą politykę, na te zabezpieczenia inne i właśnie idziemy w kierunku tych świadczeń. Także...
Ale ten trzon musi być znany.
Tak, ale ten oczywiście...
I musi
ten,
być gwarantowany.
Ten, tak jest, to jest... Tak, no to musi być znane, gwarantowane. Natomiast jak gdyby ta swoboda tej polityki dla państwa, widać to po tym prawie i stosowaniu w wielu krajach jest powszechna.
Bardzo dziękuję. Gościem czwartkowego forum SGH była pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pan profesor Marcin Kawiński z Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH. Nazywam się Bartosz Majewski. Program realizowali Paweł Gołębiewski i Maciej Górski. Zapraszam za tydzień. Dziękuję.
Dziękujemy za spotkanie. Dobrego popołudnia.